nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam z siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku witają
ojciec Zbigniew Pieńkos
i ojciec Jacek Cydzik. Drodzy Państwo, 70. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, w którym kilka dni temu, do którego kilka dni temu przemawiał ojciec święty Franciszek. Dzisiaj rozpoczyna się bardzo ważna debata. Przemawia w tym momencie prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Ciekawe pytania stawiał w swoim przemówieniu. Czy chcemy budować świat na wojnie, agresji i pytanie, skąd bierze się postęp. Żyjemy w społeczeństwie zintegrowanym i wiemy, że postęp nie bierze się z agresji i z kurczowego trzymania się własnych granic, ale postęp bierze się z tego, że ludzie mają, odnoszą osobisty sukces, że mają dostęp do edukacji, że potrafią realizować swoje marzenia. Nie ma powrotu do mentalności sprzed II wojny światowej, tej wojny, która zakończyła się i która i z powodu której właśnie powołano do życia tę organizację. Nawet jeśli amerykańskie wojska wracają z Afganistanu czy z Iraku, powiedział prezydent Barack Obama, to i tak wiemy, że siłowe że siła militarna nie jest na dłuższą metę rozwiązaniem, ponieważ wiek XX pokazał dobitnie, że każda dyktatura jest niestała. To jest debata, drodzy Państwo, tak na gorąco cytuję to, co zapamiętałem tutaj z tego przemówienia, które trwa właśnie. To jest debata, która dotyczy tych najważniejszych wyzwań XXI wieku, o których także mówił papież Franciszek tutaj kilka dni temu i rzeczywiście do tego się tutaj nawiązuje. My połączyliśmy się dlatego, że za chwileczkę po przemówieniu prezydenta Baracka Obamy tutaj na mównicę przed głównym zgromadzeniem, przed Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych tutaj stanie prezydent Polski, pan Andrzej Duda. I będziemy chcieli tego przemówienia również wysłuchać.
Jak już wiemy, pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, dr Andrzej Duda, rozpoczął swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych w sobotę i spotkał się już z sekretarzem generalnym i to spotkanie trwało dłużej niż przewidziano, niż trwają standardowe rozmowy z szefami delegacji, a dotyczyło międzynarodowej roli Polski. Wiemy, że dzisiaj pan prezydent wystąpi jako trzeci. Już głos zabierała prezydent Brazylii, aktualnie przemawia prezydent Stanów Zjednoczonych. Po nim bezpośrednio wystąpi pan prezydent dr Andrzej Duda. I następni prezydenci, którzy będą przemawiać, to prezydent Chin, a także prezydent Rosji. A więc widzimy, że znaleźliśmy się w bardzo doborowym towarzystwie. Jak chodzi o wystąpienie pana prezydenta, będzie ono miało jedno fundamentalne przesłanie. Pokój i prawo. Pokój przez prawo i dzięki prawu. To motyw przewodni kampanii na rzecz członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Tak mówił, zapowiadając wizytę pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, pan minister Szczerski. I padnie też deklaracja dotycząca polskiego stanowiska wobec promowanego m.in. przez Francję na Forum Narodów Zjednoczonych, żeby kraje, które łamią podstawowe prawa człowieka i zachowania w relacjach międzynarodowych, miały ograniczone prawa w wykonywaniu swoich uprawnień w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. A wiemy, że niestety wiele jest takich miejsc zapalnych, gdzie właśnie państwa łamią prawa osoby ludzkiej, prawa, które należą się i przynależą właśnie każdemu człowiekowi. Dlatego czekamy na tą wystąpienie. Będziemy starali się go relacjonować na żywo, aby państwo mogli usłyszeć i żeby mieli właśnie sami mogli sobie wyrobić osąd na temat tego, co pan prezydent powiedział, a nie tylko być skazanymi na komentarze różnych mediów.
Drodzy Państwo, tematyka, która tutaj się przewija, zarówno w przemówieniu, które było wygłoszone na początku, to było przemówienie przewodniczącego tegoż zgromadzenia, a także przez panią Dilmę Rousseff, prezydenta Federacyjnej Republiki Brazylii, jak i też przemówienie obecne prezydenta Obamy, to są pytania dotyczące najważniejszych spraw, zagadnień, przed jakimi stoi ludzkość u progu XXI wieku. Wiemy, że po doświadczeniach wojny w Iraku, wojny w Afganistanie, wzrostu fundamentalizmu islamskiego, którego takim niestety zbrodniczym symbolem jest państwo islamskie, w obliczu prześladowań religijnych, ale także, co tutaj było wzmiankowane, wzrostu pewnego fundamentalizmu na świecie, potrzebne są, i to nie tylko religijnego fundamentalizmu, ale fundamentalizmu ideologicznego, potrzebne są jednak nowe rozwiązania. Potrzeba zadać sobie pytanie, co ma ten świat, co ludzkość może pchnąć do rozwoju, ponieważ widzimy, że dotychczasowy model, który funkcjonował w wieku XX, wyczerpał się. To są myśli ludzi, którzy tutaj przemawiają. Prawa państw, prawa narodów do rozwoju. Dodajmy tutaj te myśli papieża Franciszka, które tutaj były kilka dni temu ogłoszone. Równe szanse dla wszystkich. Edukacja, która jest jednym z antidotów na te właśnie bolączki współczesnego świata, ale także pytanie do krajów, które są rozwinięte, które mają zasoby, pytanie o to, czy rzeczywiście dzisiaj istnieje sprawiedliwy podział dóbr, czy może nie stało się aby tak, że zarzucając fundamenty etyczne istnienia ludzkości, fundamenty etyczne tworzenia państw i rządzenia nimi, doprowadziliśmy do sytuacji takiej, gdzie w zasadzie cofnęliśmy się w rozwoju społecznym znów do okresu, jak tutaj przed chwilą powiedział prezydent Barack Obama, do okresu trybalizmu, czyli do okresu plemiennego, gdzie rządzi silniejszy, gdzie rządzi w zasadzie myślenie podbicia i panowania nad innymi. Gdzie podziały się te idee, które po II wojnie światowej powstały i przyniosły dobre owoce, idee wzajemnego dialogu, integracji światowej, tej pozytywnej globalizacji. Przypomnijmy, ojciec święty Franciszek o pozytywnej globalizacji powiedział w Filadelfii przed budynkiem Kongresu Kontynentalnego. Globalizacja jest pozytywna wtedy, kiedy ona właśnie ma na celu uszanowanie różnorodności i danie wszystkim ludziom równych szans. Natomiast globalizacja, która byłaby ujednoliceniem, uniformizacją, jest zła. A wydaje się, że w wielu dziedzinach mamy do czynienia właśnie ze wzrostem tego fundamentalizmu ideologicznego. Jakaś ideologia po prostu, która chce sobie podporządkować świat, to jest też coś, co psuje życie społeczne, co psuje także te struktury, które mają administrować, zarządzać życiem państwa, poddanie się jakiejś tam ideologii. To jest bardzo niebezpieczne i to jest bardzo niszczące dla życia społecznego. Takie słowa możemy tu usłyszeć dzisiaj. Takie słowa słyszeliśmy tutaj także wtedy, kilka dni temu, gdy był tutaj papież Franciszek.
I drodzy Państwo, oczekując na wystąpienie pana prezydenta doktora Andrzeja Dudy, warto może też podkreślić, że na dzień dzisiejszy zaplanowane są rozmowy dwustronne prezydenta z prezydentem Chile, królem Jordanii, prezydentami Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji, Senegalu, a także premierem Nowej Zelandii. Także pan prezydent będzie uczestniczył w konferencjach wielostronnych, którym będzie przewodzić prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Jeden okrągły stół ma dotyczyć misji pokojowych, ale będzie też i drugi walki z terroryzmem i państwem islamskim. I wydaje się, że jest to bardzo ważna dyskusja, aby tylko ona przyniosła pożądane i oczekiwane owoce, zważywszy na to, że właśnie przez to, że państwo islamskie tak potężnie działa, wprowadza wielki niepokój i destrukcję, szczególnie na Bliskim Wschodzie, i stamtąd te fale uchodźców docierają do Europy. I jak się często wydaje, nie tylko ci, którzy są prześladowani, ci, którzy uciekają przed przemocą, przed terrorem, ale również i te grupy wmieszani są, raz po raz o tym słyszymy, działacze organizacji terrorystycznych, także państwa islamskiego, którzy tutaj właśnie do Europy przybywają, aby wzmocnić szeregi separatystów, którzy no mają jakoś zamanifestować swoją obecność poprzez akty terroru.
Proszę Państwa, kolejnym wielkim tematem, który tutaj jest poruszany bardzo mocno, zresztą to, co słyszeliśmy przy okazji wizyty papieża Franciszka, to jest temat środowiska. Oczywiście tutaj my cały czas przypominamy to nauczanie, bardzo ważne nauczanie encykliki Laudato Si. Podstawą środowiska i celem działań na rzecz ochrony środowiska jest człowiek. Jest naprawa fundamentów etycznych, moralnych, jest przywrócenie całkowitego respektu dla osoby ludzkiej, ochrona życia we wszystkich jego obszarach, już nie mówimy nawet od poczęcia do naturalnej śmierci, ale we wszystkich jego momentach, tak mówi Ojciec Święty. I to są także zagadnienia klimatyczne. Gdy przejrzymy te oświadczenia, jakie poszczególne delegacje przesłały tutaj na 70. szczyt z Narodów Zjednoczonych, to widać, że są kraje, które domagają się, aby w debacie na temat ocieplenia, na temat przeciwdziałania ociepleniu klimatu, włączyć do tej debaty także zasoby leśne. Między innymi takie oświadczenie przesłał tutaj w imieniu prezydenta Władimira Putina, który także tutaj za chwilę będzie przemawiał, przysłał minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow, który domagał się, aby włączyć w tej nowej kalkulacji, redefinicji kwot dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery, aby włączyć także wskaźnik redukcji opierający się na zasobach leśnych, bo przecież zasoby leśne absorbują bardzo wiele dwutlenku węgla. Wydaje się dla laików, że to jest jakiś dziwny szczegół, nie mało znaczący. Jest on bardzo znaczący. Przyjrzyjmy się tej debacie, która miała miejsce w Polsce na temat lasów państwowych i ciągłe zmaganie o ich ochronę. Jeżeli my w Polsce stracimy lasy i doprowadzimy do tego, że o jakimś dłuższej lub krótszej perspektywie areał lasów się znacząco zmniejszy, wtedy będzie to jeszcze jednym kolejnym jakby powodem do tego, żeby więcej po prostu płacić za te kwoty dwutlenku węgla. Także te wszystkie zasoby, które mamy, to jest sprawa istotna, ważna i nie dajmy się tutaj wmanipulować w różne sytuacje, które mówią o tym, że to jest nieistotne, że nie ma tutaj jakichś problemów i tak dalej, bo dzisiaj toczy się właśnie walka o to. Dzisiaj toczy się walka o to, w jaki sposób, w jakie narzędzie.
Assad reacted to peaceful protests by escalating repression and killing that in turn created the environment for the current strife. And so Assad and his allies can't simply pacify the broad majority of a population who've been brutalized by chemical weapons and indiscriminate bombing. Yes, realism dictates that compromise will be required to end the fighting and ultimately stamp out ISIL. But realism also requires a managed transition away from Assad and to a new leader, and an inclusive government that recognizes there must be an end to this chaos so that the Syrian people can begin to rebuild. We know that ISIL, which emerged out of the chaos of Iraq and Syria, depends on perpetual war to survive. But we also know that they gain adherence because of a poisonous ideology. So part of our job, together, is to work to reject such extremism that infects too many of our young people. Part of that effort must be a continued rejection by Muslims of those who distort Islam to preach intolerance and promote violence. And it must also involve a rejection by non-Muslims of the ignorance that equates Islam with terror. This work will take time. There are no easy answers to Syria, and there are no simple answers to the changes that are taking place in much of the Middle East and North Africa. But so many families need help right now. They don't have time. And that's why the United States is increasing the number of refugees who we welcome within our borders. That's why we will continue to be the largest donor of assistance to support those refugees. And today we are launching new efforts to ensure that our people and our businesses, our universities and our NGOs can help as well. Because in the faces of suffering families, our nation of immigrants sees ourselves. Of course, in the old ways of thinking, the plight of the powerless, the plight of refugees, the plight of the marginalized did not matter. They were on the periphery of the world's concerns. Today, our concern for them is driven not just by conscience, but should also be driven by self-interest. For helping people who've been pushed to the margins of our world is not mere charity. It is a matter of collective security. And the purpose of this institution is not merely to avoid conflict, it is to galvanize the collective action that makes life better on this planet. The commitments we've made to the Sustainable Development Goals speak to this truth. I believe that capitalism has been the greater creator of wealth and opportunity that the world has ever known. But from big cities to rural villages around the world, we also know that prosperity is still cruelly out of reach for too many. As His Holiness, Pope Francis, reminds us, we are stronger when we value the least among these and see them as equal in dignity to ourselves and our sons and our daughters. We can roll back preventable disease and end the scourge of HIV/AIDS. We can stamp out pandemics that recognize no borders. That work may not be on television right now, but as we demonstrated in reversing the spread of Ebola, it can save more lives than anything else we can do. Together, we can eradicate extreme poverty and erase barriers to opportunity. But this requires a sustained commitment to our people, so farmers can feed more people, so entrepreneurs can start a business without paying a bribe, so young people have the skills they need to succeed in this modern knowledge-based economy. We can promote growth through trade that meets a higher standard. And that's what we're doing through the Trans-Pacific Partnership, a trade agreement that encompasses nearly 40% of the global economy.
An agreement that will open markets while protecting the rights of workers and protecting the environment that enables development to be sustained.
I ponownie połączyliśmy się, drodzy Państwo, tutaj po drobnych problemach technicznych. Musimy tutaj zaznaczyć, że jest ogromne zainteresowanie dziennikarzy z całego świata tymi wystąpieniami. Jest kilka sal dziennikarzy tutaj i praktycznie nie ma nigdzie już miejsc, ale wspominam o tym, żeby powiedzieć, że właśnie takie zainteresowanie powoduje zapewne trochę przeciążenie łączy internetowych, ale mamy nadzieję, że jakoś tutaj damy radę. Przemawia prezydent Barack Obama. Myśmy podjęli temat zasobów bogactw naturalnych i różnorodności biologicznej w krajach, które debatują na temat problemu ocieplenia klimatu. I jeszcze raz tutaj przypomnijmy, drodzy Państwo, w tych oświadczeniach, które tutaj przysyłano na ten szczyt, niektóre kraje proponują, czy wręcz będą chciały włączyć do debaty na temat ocieplenia klimatu, czy na temat obliczania szczegółowego już tych kwot dwutlenku węgla, kwot emisji, będą chciały włączyć właśnie z fakt posiadania ogromnych zasobów leśnych. I w momencie, kiedy nastąpiła redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery w taki czy inny sposób, tutaj takie kraje jak Rosja proponują i wręcz domagają się tego, aby także tę kwotę redukcji jeszcze powiększyć o ten współczynnik absorpcji, jakie dokonuje się naturalnie poprzez zasoby leśne. Podkreślamy to także, jaka to jest istotna sprawa, szczególnie w kontekście tym, że w Polsce toczy się ciągłe, są jakieś przepychanki jawne bądź półjawne na temat przyszłości polskich lasów, a warto w tym momencie sobie uświadomić, że las to nie tylko miejsce, gdzie chętnie większość z nas spędza czas, ale to także ogromne narzędzie obrony przed tym fundamentalizmem ideologicznym, o którym tutaj jest też mowa, który może zostać użyty jako pewne narzędzie wplecione właśnie w tą całą debatę klimatyczną, aby jeszcze mocniej zepchnąć gdzieś pewne kraje, które nie są świadome swojej siły, swojego bogactwa, zepchnąć na jakiś margines. Zatem tutaj także na to warto też zwrócić uwagę.
Ojciec Jacek podkreślał tutaj wystąpienie Ojca Świętego Franciszka na forum Ogólnego Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych. Było to 3 dni temu, w piątek. I oczywiście trzeba wracać do tych treści, które Ojciec Święty tu wypowiedział, bo chociaż Stolica Apostolska jest, można powiedzieć, tylko obserwatorem, należałoby powiedzieć aż obserwatorem i dobrze, że tak jest, dobrze, że stale prowadzi ten monitoring i zajmuje stanowisko w różnych kwestiach. Ojciec Święty, występując tutaj właśnie 3 dni temu, podkreślił, że zadanie Narodów Zjednoczonych, wychodząc z postulatów preambuły i pierwszych artykułów karty konstytucyjnej ONZ, można postrzegać jako rozwój i promocję suwerenności prawa, wiedząc, że sprawiedliwość jest niezbędnym wymogiem osiągnięcia ideału powszechnego braterstwa. I właśnie w tym kontekście należy zauważyć, że ograniczenie władzy jest ideą wyraźnie wynikającą z koncepcji prawa. I dzisiaj właśnie pan prezydent Andrzej Duda również będzie zwracał uwagę na rolę prawa w całym tym systemie bezpieczeństwa i całej sytuacji we współczesnym świecie. Dlatego cieszymy się, że będzie to taka kontynuacja, że głośno te słowa tutaj zostaną wypowiedziane, że może opinia publiczna zwróci uwagę na to, aby władza, która jest, powiedzmy, przypisana tym, którzy otrzymali mandat od wyborców, ma być służbą ma brać pod uwagę sytuację ludzi, którzy może nieraz żyją w trudnych warunkach, którym ciężko, którym za mało środków, brakuje środków na to, żeby utrzymać swoje rodziny, zapewnić im godne warunki życia, aby też znaleźć środki na wykształcenie dzieci i młodzieży, bo przecież to jest przyszłość każdego państwa. W naszej ojczyźnie widzimy, co się dzieje. Wykształceni ludzie wyjeżdżają, dlatego że nie mają pracy, dlatego że nie mają środków do tego, aby zakładać rodziny, aby życie sobie układać. Dlatego dobrze, że taka dyskusja się kończy, ale żeby ona nie była tylko pustymi słowami wypowiadanymi z tej mównicy przy większym czy mniejszym zainteresowaniu mediów czy też uczestników tutaj zgromadzenia ogólnego. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Zobaczymy, jakie będą owoce tych spotkań. Tutaj głów państw, którzy przemawiają, którzy występują, którzy no, piękne idee głoszą, ale czy za tym pójdzie działanie?
Dodaję, że kolejnym tematem tej dyskusji jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, budowanie takich instytucji międzynarodowych, które sprzyjałyby integracji i przeciwdziałając jednocześnie wykluczeniu. I także wiele głos u państw pyta także się o to w tych oświadczeniach, jakie tutaj zostały przesłane, jakie dostępne już dla prasy. Stawia się pytania o to, czy rzeczywiście obecnie funkcjonujące instytucje międzynarodowe są wystarczające. To są pytania o to, czy, a wręcz postulat pewnej reformy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To jest postulat także Banku Światowego. Są te instytucje, które z strony ekonomii w jakiś sposób najbardziej odczuwalne mogą i wpływają na kształtowanie się tych różnic na świecie, a mogą przecież być użyte jak, i to była intencja ich powołania, aby używane były do wyrównywania szans i niwelowania stopniowego tych różnic, jakie istnieją w rozwoju państw na świecie. Pytanie o to, czy państwa, jak państwa rozwinięte pomagają i jak wyraża się ta solidarność i wspólna troska o rozwój w stosunku i relacje w stosunku do państw rozwijających się. To jest kolejne pytanie. Zresztą znów tutaj siłą rzeczy wracamy do tego, o czym mówił tutaj parę dni temu Ojciec Święty Franciszek. Zresztą to, o czym powiedział dzisiaj przed chwilą i w tym momencie mówi prezydent Barack Obama, no my możemy zamknąć się w swoich granicach i patrzeć się tylko na nasze sprawy, ale w tym momencie nie mamy wpływu na to, co wyrasta poza nami. Czy pozwalamy w tym momencie na to, aby właśnie wyrastały te różne fundamentalizmy, te ekstremizmy, które cofają rozwój ludzkości, które także prędzej czy później staną się tym wielkim zagrożeniem i problemem. Tymczasem naszą odpowiedzią, jak tutaj powiedział prezydent Barack Obama, powinno być to spojrzenie na to, gdzie jest, w czym wyraża się rozwój świata, rozwój społeczeństw na świecie. To jest właśnie to, dać ludziom szansę rozwoju, pozwolić, aby odnosili sukces w życiu, dać wszystkim równe szanse edukacyjne. To jest dać możliwie to zapewnić każdemu to minimum materialnej egzystencji, tych szans egzystencjalnych. I wtedy możemy być pewni, że na dłuższą metę takie działania będą skuteczne, bo będą budowały światową społeczność jako społeczność zintegrowaną, połączoną, społeczność dialogu. Natomiast o wiele słabszym echem będą się odbijały, słabszy będą miały grunt do rozwoju takie sytuacje jak właśnie te ekstremizmy i terroryzm na świecie. Zakończyło się przemówienie prezydenta Baracka Obamy, prezydenta Stanów Zjednoczonych. I teraz, drodzy Państwo, ja myślę, że dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych w imieniu organizacji, w imieniu całego gromadzenia.
That's what those who shaped the United Nations 70 years ago understood. Let us carry forward that faith into the future, for it is the only way we can assure that future will be brighter for my children and for yours.
A teraz zapowiadamy wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the United States of America for his statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the President.
Proszę wszystkich uczestników o zajęcie miejsc, abyśmy mogli kontynuować nasze obrazy. A podczas przemówień prezydentów potrzebujemy więcej ciszy w tym pomieszczeniu i bardzo proszę. Drodzy Państwo, tutaj jak widzimy, tak funkcjonuje też i to gremium. Jest tutaj mnóstwo osobistości, ludzie wchodzą, przychodzą, są spotkania w kuluarach.
Representatives to take their seats so that we can go on.
Proszę teraz, aby tutaj umożliwić panu prezydentowi Polski. Mam zaszczyt powitać pana Andrzeja Dudę, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, i zapraszam go, aby skierował do nas swoje przemówienie.
We need silence. The Assembly will hear an address by His Excellency Andrzej Duda, President of the Republic of Poland. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency
Szanowny Pan.
Distinguished Mr. Secretary General.
Szanowny Panie Sekretarzu Generalny. Szanowny Panie Przewodniczący, Ekscelencje, dostojni delegaci, Szanowni Państwo. Gratuluję Przewodniczącemu 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych panu Mogensowi Liketofowi wyboru na tę zaszczytną funkcję. Zapewniam pana, panie przewodniczący, o pełnym wsparciu Polski dla pańskich działań. Panie przewodniczący, szanowni państwo, pokój i prawo. Dwa słowa klucze, dzięki którym jesteśmy w stanie zrozumieć i docenić.
Please listen to the president in silence.
Dzięki którym jesteśmy w stanie zrozumieć i docenić rolę narodów zjednoczonych w ostatnich 70 latach historii świata. Pokój i prawo. Dwa słowa, bez których nie sposób wyobrazić sobie współistnienia narodów, grup etnicznych, wyznawców różnych religii. Pokój i prawo. Pojęcia piękne, ważne, aczkolwiek nader kruche, o które musimy dbać, które musimy bez ustanku pielęgnować. My, Polacy, wiemy doskonale, że pokój nie jest dany raz na zawsze. Niespełna miesiąc temu przypadł mi honor jako prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wygłoszenia przemowy podczas uroczystości 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku o świcie rozpoczęła się inwazja nazistowskich Niemiec na moją ojczyznę. 17 dni później, 17 września 1939 roku, otrzymaliśmy cios z drugiej strony. Związek Radziecki napadł na Polskę i Polska zniknęła z mapy. Ale Polacy są dumnym narodem i nie poddali się, bo ponad wszystko cenią sobie wolność. I dlatego do końca walczyli po stronie wolnego świata. Ta wojna, druga wojna światowa, największa i najbardziej krwawa w dziejach ludzkości, pogrążyła w mroku zbrodni, barbarzyństwa i cierpień całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, Bliski Wschód i wszystkie oceany. Jedną z pierwszych ofiar tamtej wojny było prawo międzynarodowe. Kolejną zaś prawa człowieka. Począwszy od fundamentalnego prawa do życia, aż po prawa żołnierzy uczestniczących w starciach zbrojnych, prawa cywili ginących pod bombami, prawa uchodźców. Skala terroru, zniszczeń oraz bezprawia owych lat postawiły społeczność międzynarodową przed ważną próbą. Należało podjąć wzmożone wysiłki w celu ochrony i zagwarantowania pokoju w przyszłości. Rok 1945 to nie tylko zakończenie II wojny światowej, ale również powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych, podstawowego mechanizmu współpracy społeczności międzynarodowej dla zapewnienia globalnego pokoju i bezpieczeństwa. W 1945 roku utworzono także międzynarodowe trybunały, trybunały karne, Norymberski i Tokijski. Wreszcie lata 40. XX wieku to również przyjęcie dwóch szczególnie istotnych dokumentów. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, której koncepcja w znacznym stopniu została opracowana przez Rafała Lemkina, wielkiego Polaka pochodzenia żydowskiego, wybitnego prawnika, wykładowcy uniwersyteckiego, nominowanego do Pokojowej Nagrody Nobla. Lemkin znał biegle 9 języków, ale najlepiej władał językiem prawa. Dostrzegł, że brakuje w nim jednego ważnego słowa. To właśnie Lemkin wymyślił i użył w fachowej literaturze prawniczej po raz pierwszy terminu genocide, ludobójstwo. Polski prawnik poznał je zresztą w osobisty i tragiczny sposób. Niemal cała jego rodzina została zamordowana w niemieckich obozach zagłady. Nacisk na przestrzeganie prawa międzynarodowego, jak również bezwzględne karanie ludzi odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne, miało być jednym ze sposobów zapobiegania krwawym konfliktom w przyszłości. Jak zauważył papież Jan Paweł II, pokój i prawo międzynarodowe są wewnętrznie ze sobą związane. Prawo sprzyja pokojowi. Niestety, międzynarodowe traktaty są nadal łamane, solenne zobowiązania lekceważone, prawa człowieka nagminnie deptane. Powinniśmy o tym stale przypominać, bo nie dość przypominania, że prawo międzynarodowe to podstawowa wartość i podstawowe narzędzie do budowania pokoju na świecie. Żadne deklaracje przywódców państw, żadne obietnice i zaklęcia nie zastąpią traktatów, konwencji i rezolucji. Żadne negocjacje za zamkniętymi drzwiami nie mogą także prowadzić do ich naruszenia, do ich złamania, do ich podeptania. Wszystkie państwa powinny korzystać z przysługujących im praw na równych zasadach, a wszelkie działania podważające owe zasady powinny być stanowczo odrzucane przez społeczność światową i międzynarodową. Polska, tak boleśnie doświadczona w okresie II wojny światowej i przez ponad 40-letni okres opresji reżimu komunistycznego, jest szczególnie wyczulona na używanie siły w stosunkach między państwami, na stosowanie agresji zbrojnej, na łamanie praw człowieka. Polska czuje się więc w obowiązku przypomnieć, że takie metody są nie tylko niemoralne, nie tylko niezgodne z szeroko rozumianym humanizmem, ale przede wszystkim sprzeczne z prawem międzynarodowym. Dlatego chciałbym powtórzyć z całą mocą. W sytuacji, kiedy jakieś państwo dokonuje agresji, prowadząc swoją politykę zagraniczną przy pomocy faktów dokonanych, czołgów, rakiet i bomb, społeczność międzynarodowa jest zobowiązana do odrzucenia faktów powstałych w wyniku takich działań. W tym kontekście kluczowe jest kontynuowanie prac nad poprawą efektywności funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, ciała odpowiedzialnego za ochronę międzynarodowego pokoju. Należy nieustannie przypominać, że przywilej stałego członkostwa wiąże się z obowiązkiem podejmowania aktywnych działań zmierzających do realizacji podstawowych celów ONZ, które wymienione są w artykule 1 karty. W ostatnich latach prawo weta wielokrotnie prowadziło do całkowitego impasu prac Rady i to w najistotniejszych kwestiach dotyczących właśnie bezpieczeństwa. Dlatego też Polska wspiera francuską propozycję dotyczącą przyjęcia kodeksu postępowania w sprawie powstrzymania się od użycia prawa weta w przypadku, gdy mamy do czynienia z najcięższymi zbrodniami w rozumieniu prawa międzynarodowego, w tym ze zbrodnią ludobójstwa. Szanowni Państwo, spójrzmy, jak bardzo niespokojny jest dziś świat. Ile milionów ludzi cierpi z powodu wojen, niedostatku, głodu czy prześladowań religijnych. Czy możemy sobie pozwolić na obchodzenie zasad Karty Narodów Zjednoczonych? Czy powinniśmy przymykać oko na łamanie przyjętych zobowiązań, działanie z pozycji siły i faktów dokonanych? Czy powinniśmy przechodzić do porządku dziennego nad prawnymi manipulacjami i nad akcjami propagandowymi usprawiedliwiającymi działania niegodne i bezprawne? Odpowiedź brzmi nie. I to musi być odpowiedź każdego uczciwego człowieka i każdego uczciwego polityka. Prezydent Rzeczypospolitej, profesor Lech Kaczyński, występując w tej sali w 2009 roku, zwrócił uwagę, że naruszenie integralności terytorialnej państw jest zawsze przyczyną konfliktów na skalę globalną. Dziś ja również, jako prezydent Rzeczypospolitej, chciałbym w imieniu Polski wyrazić mój sprzeciw wobec wizji świata zbudowanego na podziale stref wpływów i agresji ze strony tych, którzy dla własnych korzyści i ambicji ignorują zapisy prawa międzynarodowego, niwecząc wspólny 70-letni wysiłek Narodów Zjednoczonych. W naszej części Europy zbyt dobrze znamy koszty, jakie niesie ze sobą taka polityka, zwłaszcza jeżeli brakuje zdecydowanej i solidarnej reakcji innych państw w początkowym etapie agresji. Szanowni delegaci, brak szacunku do prawa międzynarodowego może być zarzewiem wojny. Gdy zaś wojna już wybucha, na terenach ogarniętych konfliktami zazwyczaj przestaje obowiązywać jakiekolwiek prawo. Widzimy to w wielu miejscach świata, gdzie instytucje państwa zostały albo mocno nadwyrężone, albo wręcz zastąpione przez prywatne armie, terrorystyczne bojówki i samozwańcze sądy. To kolejne poważne wyzwanie dla świata i dla narodów zjednoczonych. Coraz częściej dochodzi do konfliktów, w których trudno zdefiniować spierające się strony, w których działań wojennych nie prowadzą państwa, lecz bliżej nieokreślone grupy zbrojne, w których trudno odróżnić żołnierzy od cywilów. Jak dostosować obecne regulacje do tych nowych okoliczności, które dla wielu polityków, a nawet specjalistów od prawa międzynarodowego są nadal nie do końca zrozumiałe i zbadane? Niestety, jedno nie zmienia się od setek lat. W różnych częściach świata, przy okazji różnych konfliktów, systematycznie ograniczana jest wolność sumienia i wyznania. Członkowie mniejszości religijnych, zwłaszcza chrześcijanie, narażeni są na prześladowania. Na Bliskim Wschodzie liczba aktów przemocy wobec przedstawicieli kościołów chrześcijańskich rośnie w zastraszającym tempie. Nie zapominamy też o ciężkim losie społeczności jezydów, mordowanych i wypędzanych ze swoich rodzinnych ziem. Polska apeluje do społeczności międzynarodowej o podjęcie zdecydowanych działań w celu ochrony praw mniejszości religijnych. Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie kosztują życie tysięcy niewinnych ofiar, naruszają stabilność społeczną i ekonomiczną regionu. Bojownicy tak zwanego państwa islamskiego plądrują muzea, bezczeszczą miejsca kultu, wysadzają w powietrze pozostałości starożytnych metropolii. Pod koniec sierpnia dowiedzieliśmy się o zniszczeniu liczącej blisko 2000 lat świątyni Baal Shamin. Dyrektor generalna UNESCO Irina Bokowa stwierdziła, że dewastacja świątyni jest niczym innym jak zbrodnią wojenną. W obliczu tych bestialskich czynów społeczność międzynarodowa powinna podjąć bardziej stanowcze kroki, aby powstrzymać praktyki niszczenia i grabieży światowego dziedzictwa. Szanowni delegaci, od początku istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych wspólnota międzynarodowa nie borykała się z kryzysami humanitarnymi o takiej skali, jak ma to miejsce obecnie. Polska działa na rzecz wzmocnienia ogólnoświatowego systemu pomocy humanitarnej poprzez rozszerzanie współpracy między instytucjami międzynarodowymi, rządami i organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie coraz większy nacisk powinien zostać położony na związek pomiędzy pomocą humanitarną a rozwojową. Chciałbym w tym miejscu wspomnieć z wielką satysfakcją o znacznym dorobku polskich organizacji humanitarnych, które aktywnie wspierają ludzi znajdujących się w potrzebie. Budują szkoły i domy pomocy, kopią studnie, dostarczają ubrania i koce, pomagają ofiarom rozmaitych konfliktów, reagują w sytuacjach klęsk żywiołowych. Przy tej okazji chciałbym wyrazić moją najszczerszą wdzięczność wobec wszystkich tych ludzi dobrego serca, wobec ludzi sumienia, którzy niosą pomoc innym, czasem ryzykując nawet własne życie. Poszanowanie praw człowieka jest kluczową przesłanką dla zachowania pokoju i sprawiedliwości w życiu pomiędzy państwami i pomiędzy narodami. Szczególne znaczenie dla Polski ma obrona wolności sumienia, religii i wypowiedzi. Z wolnością wypowiedzi wiąże się obowiązek prawdy. Nic tak nie zatruwa relacji między narodami i państwami, jak manipulowanie prawdą, jak kłamstwo czy poniżające stereotypy. Dlatego prawda, także ta dotycząca historii, jest tak istotnym elementem relacji pomiędzy państwami i pomiędzy narodami. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na los tych, dla których walka o prawdę i wolność słowa często kończy się więzieniem, a nawet śmiercią z rąk oprawców. ludzi odważnych i bezkompromisowych, dysydentów, dziennikarzy, blogerów, dzięki którym wychodzą na jaw zbrodnie totalitarnych reżimów, okrucieństwa dokonywane przez terrorystów w różnych zakątkach świata, brutalność sił porządku. Nie możemy zapomnieć o ich poświęceniu, a społeczność międzynarodowa powinna im zapewnić stosowną ochronę, także w kontekście prawnym. I jeszcze jedna grupa społeczna, o której nie sposób tutaj nie wspomnieć, gdy mówimy o prawach człowieka, o konsekwencjach wojen i masowych migracji. Mam na myśli kobiety, matki, żony i córki w Azji, w Afryce, na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie. Wymagają one naszej szczególnej troski, gdyż cierpią podwójnie. Najpierw, gdy tracą poczucie bezpieczeństwa, wiedząc, że wokół nich szaleje wojna, potem zaś, gdy tracą swoich mężów, ojców, braci, synów, czasami nie mogąc nawet ich pochować. Łzy kobiety udręczonej wojną to największe oskarżenie ludzkości w XXI wieku. Dostojni delegaci, obrona demokracji, zrównoważony rozwój ekonomiczny, zasypywanie nierówności społecznych, szerszy dostęp do edukacji, długofalowa ochrona przed skutkami zmian klimatycznych, wszystkie te wymienione elementy przyczyniają się do zachowania pokoju na świecie. W tym kontekście chcę zapewnić o gotowości mojego kraju do włączenia się w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Polska aktywnie uczestniczy między innymi w międzynarodowych wysiłkach na rzecz uzgodnienia nowego porozumienia klimatycznego. Widzimy potrzebę trwałego porozumienia na tym polu, do którego przyłączą się wszystkie państwa i w odniesieniu do którego wszyscy podejmą wysiłek odpowiedni do swych faktycznych możliwości. Polska ma skądinąd niebagatelny wkład w ochronę klimatu. Wystarczy wspomnieć, że nasza transformacja gospodarcza przyczyniła się do obniżenia emisji dwutlenku węgla w Polsce o 30% w stosunku do roku 1990. Gotowi jesteśmy także zwiększać nasz bezpośredni wkład w dzieło utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Tym motywowane właśnie jest także zgłoszenie naszej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa. Szanowni delegaci, Polska, wciąż pamiętająca tragedię II wojny światowej i czasy komunizmu, zobowiązuje się do aktywnej współpracy na rzecz budowy porządku międzynarodowego opartego na prawie. Prawo sprzyja efektywnemu funkcjonowaniu społeczeństw, które tworzą państwa, ale również efektywnemu i pokojowemu ułożeniu stosunków pomiędzy tymi państwami. Twórzmy świat oparty na sile prawa, a nie na prawie siły. Dziękuję bardzo.
I tak, drodzy Państwo, zakończyło się przemówienie pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana doktora Andrzeja Dudy. Pan Morgens Lektoft, który jest przewodniczącym 70. sesji Generalnego Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych, podziękował panu prezydentowi za to przemówienie. Kilka zapewne mocnych akcentów wzbudziło także aplauz tutaj tych, którzy tych słów wysłuchali. Drodzy Państwo, tak kończymy naszą bezpośrednią transmisję z Nowego Jorku, z siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych na Manhattanie. Za uwagę dziękuję.
Ojciec Zbigniew Pieńkos
i ojciec Jacek Cydzik. Przekazujemy głos do studia Radia Maryja i telewizji Trwam w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.